To będzie Ewangelia Łukasza, rozdział 14. Czytam, będziemy czytać cały rozdział, natomiast ten rozdział dzieli się na dwie części. Pierwsza część to są wersety od 1 do 24. I dobrze by było zauważyć, w jakiej sytuacji, jaką sytuację opisują te wersety, gdzie to się dzieje. Nie masz pisma?
Nie, ale tutaj.
Masz, dobra. Patrzysz, super. Bo wszystko dzieje się w jednym miejscu. I podczas jednej wieczerzy. A gdy Jezus wszedł w szabat do domu jednego z najprzedniejszych faryzeuszów, by spożyć posiłek, oni go podpatrywali. I oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w zakonie i faryzeuszów, mówiąc, czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie? A oni milczeli. On zaś ujął go, uzdrowił i odprawił. Potem rzekł do nich, jeśli osioł lub wół, którego z was wpadnie do studni, czy zaraz nawet w dzień szabatu go nie wyciągnie? I nie mogli mu na to dać odpowiedzi. I to jest pierwsza rzecz, która dzieje się już w czasie tego, w czasie tej wieczerzy. No, trochę dziwna sytuacja, bo tam się dostał jakiś człowiek chory na puchlinę, najprawdopodobniej. Niekoniecznie, wydaje się, że nie był przewidziany w programie. To jest, biorąc pod uwagę to, jak się... Tak, biorąc pod uwagę to, jak się ogólnie zachowywali faryzeusze, jak myśleli, to on się tam zjawił zupełnie niespodziewanie. No i co zrobić? Nagle stoi przed Jezusem, wszyscy się tam zbierają na tą wieczerzę, albo już tam siedzą, czy pół leżą, jak to było. I teraz Jezus zadaje pytanie faryzeuszom, które kompletnie rozkłada na łopatki ich rozumienie prawa, czy przykazań. Dlatego, że ponieważ oni rozumieli przykazania tak, jak rozumieli, to szabat i uzdrowienie w szabat wykluczały się nawzajem. I Jezus mówi do nich, jeśli osioł lub wół, którego z was spadnie do studni, czy zaraz nawet w dzień szabatu go nie wyciągnie, to też jest przykazanie, które im cytuje. Bo wyraźnie jest, w torze jest wyraźnie napisane, że jeżeli wół czy osioł wpadnie do dołu twojego bliźniego, to masz pomóc temu człowiekowi. Jest takie przykazanie w torze. A z drugiej strony jest przykazanie, że dzień szabatu należy czcić. I to jest wskazówka, bo nie tylko dla nich, ale to jest również pewna wskazówka dla nas. Ponieważ oni rozumieli prawo w taki sposób, że ponieważ było dla nich zestawem przepisów i de facto było dla nich jarzmem, wobec tego oni momentalnie skojarzyli dwa przepisy, których jeden przeczył drugiemu. Natomiast gdyby oni rozumieli prawo tak, jak przyszedł im to pokazać sam prawodawca wcielony, to oni by w ogóle nie mieli z tym żadnego problemu. I prawodawca wcielony powiedział im coś, co wcześniej mówili prorocy posyłani przez Boga właśnie na temat prawa, na temat przykazań. I chciałbym wrócić do Izajasza, ponieważ jest taki fragment, to są dwa wersety, na temat prawa, czy na temat dokładnie szabatu, które są w księdze Izajasza w rozdziale 58 i to są wersety 13 i 14, strona 805. Jeśli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia szabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał szabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba bo usta Pana to powiedziały. I tu wyraźnie jest powiedziane, o co chodzi, jaka jest idea. To znaczy, że to jest dzień Pana, to jest dzień przeznaczony dla Pana, a nie przeznaczony dla prowadzenia pustych rozmów, załatwiania własnych spraw i robienia tego, co człowiekowi tylko przyjdzie na myśl. Natomiast miłość bliźniego jest czymś, co Panu się podoba. Wobec tego, jeżeli by oni rozumieli przykazania tak, jak przyszedł je zinterpretować Mesjasz, to oni by wiedzieli, że pomoc bliźniemu wynikająca z miłości bliźniego jest czymś, co zgadza się z naturą szabatu. Ponieważ nie jest załatwianiem swoich spraw, tylko jest po prostu przejawem miłości bliźniego. I czasami jest tak, że nam, jeżeli my nie rozumiemy prawidłowo przykazań i prawa, to nam się wydaje, że one są przepisem, niektóre, że się wykluczają nawzajem i dopiero wtedy, kiedy zobaczymy, jak naprawdę myśli na temat prawa Bóg, to znaczy, że rozkoszą jest być z Bogiem i rozkoszą jest czynić to, co się Bogu podoba, to wtedy zobaczymy to, co pisze apostoł Jan w pierwszym liście, to jest 5:3, że miłość do Boga okazuje się w ten sposób, że się przykazania wypełnia, a one nie są uciążliwe. Czyli dla tamtych ludzi przykazania były uciążliwością, dla nas już nie są. Jest kwestia pojmowania prawa, która dla nas jest też bardzo ważna, że przykazania są dla nas w tej chwili wskazówką, nie są już osądem, nie są zestawem przepisów, natomiast są błogosławieństwem. A dla tamtych były przekleństwem. Dlaczego? Dlatego, że oni mieli powiedziane, jeżeli nie wypełnicie tego prawa, to zostaniecie przez to prawo osądzeni i oskarżeni. Natomiast jesteśmy w tej sytuacji komfortowej, że przyszedł ktoś, kto wypełnił prawo w naszym imieniu, a następnie poniósł karę za grzechy za złamane przykazania, które my złamaliśmy. W związku z tym zakon został, czy prawo zostało wypełnione, wina została poniesiona, kara została zapłacona, a nam pozostało już tylko traktować prawo jak błogosławieństwo, jak wskazówkę. I z miłości do Boga to prawo przestrzegać. I to jest pierwsza rzecz, którą tutaj Jezus pokazuje. Oni, jest napisane w 6 wersecie, nie mogli mu na to dać odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że dla nich to była sprzeczność wynikająca z ich błędnego rozumienia przykazań. Również dlatego, że oni mieli przykazania spisane na zewnątrz nich. To jest bardzo ciekawa i ważna rzecz, że przykazania zostały spisane na zewnątrz człowieka, w księdze, i zostały spisane, tak jak mówiliśmy ostatnio, jako 10 pierwszych zostały spisane jako przymierze na kamiennych tablicach. Ale one były spisane na zewnątrz człowieka. Natomiast w Nowym Przymierzu przykazania jest napisane, są zapisane w sercu człowieka. I to jest różnica kolosalna. Dlatego oni nie mogli dać odpowiedzi, bo przykazania nie mieli w swoich sercach. My przykazania mamy w sercach. I to jest zupełnie diametralnie różnie. Dlatego my powinniśmy umieć w takich sytuacjach dać odpowiedź. Następnie Jezus mówi tak. Następnie, gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, to jest cały czas obieranie pierwszych miejsc podczas tej samej wieczerzy. Cały czas mamy ten sam moment, tą samą sytuację u tego samego człowieka, który był gospodarzem. Gdy zauważył, jak obierali pierwsze miejsca, powiedział do zaproszonych podobieństwo, tak do nich mówiąc. Gdy cię ktoś zaprosi na wesele, nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś znaczniejszy od ciebie, także zaproszony. Wtedy przyjdzie ten, który ciebie i tamtego zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca. I wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce. A gdy będziesz zaproszony i pójdziesz usiąść na ostatnim miejscu, gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzeczę do ciebie, przyjacielu, usiądź wyżej. Wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. To jest drugi odcinek. że tak powiem, tej całej historii. Jezus mówi do faryzeuszy w taki sposób, w jaki oni rozumują. I pierwsze miejsca, jak były wesele, był stół, no to pierwsze miejsca to były te najbliżej Pana Młodego, Panny Młodej, najbliżej gospodarzy, a te dalsze to były tak zwane drugie, trzecie i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj też jest bardzo często w ten sposób, że wierzący ludzie tak postępują. Ja zauważyłem na przykład, jak jest nabożeństwo i zazwyczaj są te rzędy, nie? Zazwyczaj jest tak, że tam najważniejsi siedzą w pierwszym rzędzie. To jest przeciekawa historia, że w pierwszym rzędzie siedzi pastor, w pierwszym rzędzie siedzi zaproszony mówca, tam tak zwani znaczniejsi. I to jest przedziwna historia, dlatego że jest to zupełnie odwrócone to, co tu jest napisane.
Jeszcze przyjeżdżają, weźcie tam religijni, ci muszą ustępować z drugiego rzędu.
Tak, i nawet mieliśmy taką sytuację z żoną, kiedy byliśmy w jednym zborze i tam mnie poproszono, bo ja miałem gościnnie mówić i ja sobie usiadłem z tyłu, jak zwykle, bo ja zawsze siadam z tyłu albo w środku, nigdy tam do przodu. I wtedy mnie poprosili właśnie do przodu, nie? A jej kazali siedzieć z tyłu. To są czasem zupełnie historie, które powiedzmy są dla nas trudne do pojęcia, no się zdarzają w świecie wierzących ludzi. I to też jest rzecz, która jest skierowana do nas, do ludzi wierzących. Otóż to cały czas obowiązuje, ten sposób myślenia, który prezentowali faryzeusze, to znaczy to pragnienie bycia wyżej, to pragnienie bycia wyżej, ono się niestety przejawia u ludzi wierzących, a jest to efekt cielesności po prostu. Ludzie wierzący potrafią myśleć cieleśnie, potrafią się pchać do przodu, potrafią się pchać na stanowiska, potrafią się pchać na miejsca pierwsze i jak to mówię w tym fragmencie, obierać pierwsze miejsca. To jest kompletne odwrócenie tego, co mówi Pan Jezus. I on, mówiąc o nich w ich kategoriach myślenia, mówi tak, jeżeli chcesz, jeżeli pragniesz, żeby zostać wywyższonym, to po prostu idź na to miejsce ostatnie. Dla nas to jest o tyle ważne, że przyjdzie taki czas, kiedy wszyscy będą podliczeni i ci, którzy się wywyższali, będą poniżeni. A ci, którzy się, tu jest napisane, poniżali, będą wywyższeni. To nie chodzi o poniżanie się w takim sensie niezdrowym. To nie chodzi o to, żeby się celowo poniżać w sposób teatralny, żeby tak jak to Pan Jezus mówił, popiół sobie sypać, prawda, i jak to jestem uniżony. Bo są tacy ludzie, którzy po prostu tak teatralnie swoją pokorę prezentują, tylko to teatralne pokazywanie pokory jest de facto czymś odwrotnym. To znaczy tak naprawdę jest objawem pychy. Czyli takie teatralne poniżenie jest objawem wywyższenia się przed ludźmi. I dlatego Pan Jezus mówi, że stoją na rogach ulic, przedłużają swoje frędzle po to, żeby ich ludzie widzieli. To tak pobożnie wygląda. A tu ma być zupełnie odwrotnie. I przyjdzie taki czas, kiedy będzie wesele, bo to jest przypowieść, która mówi nie tylko o weselach ludzkich. Przyjdzie taki czas, kiedy będzie wesele baranka. Przyjdzie taki czas, kiedy nasze życie zostanie podliczone. I kiedy my żyjemy w sposób pokorny, to wtedy zostaniemy wywyższeni. A jeżeli dzisiaj pchamy się na pierwsze miejsca, jeżeli dzisiaj chcemy być widoczni, to wtedy otrzymamy miejsce z tyłu. I wtedy szkoda będzie po prostu i dobrze jest się w tej chwili już ustawić z tyłu. Dlatego, że mieć takie miejsce z przodu na weselu baranka to jest zaszczyt. Nie ma się czego wstydzić. Dobrze jest umieć zachować taki umiar właśnie. Dobrze jest umieć sobie usiąść z tyłu. Dobrze jest, nawet jeżeli jesteśmy powiedzmy traktowani jako ktoś, kto ma jakiś tam autorytet, albo ktoś, kto jest zaproszony, albo ktoś, kto ma coś tam zrobić gdzieś. Dobrze jest spokojnie. Dlatego, że to nie tylko jest kwestia tego momentu, kiedy nas mogą wywyższyć na bieżąco, w tej chwili. Nawet jeżeli tego nie zrobią, to nie ma problemu. Będzie czas, kiedy ci, którzy dzisiaj traktują siebie w sposób uniżony, zostaną przez samego Pana wywyższeni. I tak powinno być. Dalej od 12 wersetu mamy kolejny odcinek tej samej historii, w tym samym miejscu. Powiedział też do tego, który go zaprosił, czyli do gospodarza tego posiłku jednego z faryzeuszy. Gdy dajesz obiad albo wieczerze, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. No i takie stwierdzenie do gospodarza w takim momencie to no, musiało być czymś trochę zaskakującym, dlatego że no, to pouczanie gospodarza, kogo on ma zapraszać. Oni się nawzajem zwykle zapraszali. Dlaczego? Dlatego, że jak się nawzajem zapraszali, to tworzyli sobie nawzajem pewne środowisko, pewne układy. Jak ja go zaproszę dziś, to on mnie zaprosi jutro. Ja mu dam to, a on mi zwróci. To jest bardzo często takie myślenie, ludzkie myślenie. Ja robię coś dlatego, że spodziewam się zwrotu. Spodziewam się, że kiedyś to do mnie wróci i ja coś z tego kiedyś będę miał. To jest myślenie świata i czasami przenika ono również do myślenia wierzących. Jeżeli nic nie będę z tego miał, to po co będę to robił? A tymczasem Pan Jezus mówi właśnie, zrób coś takiego, za co kompletnie nie będziesz miał żadnej zapłaty tutaj. I to będzie dla ciebie najlepsze, ponieważ zapłatę otrzymasz kiedyś przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Były takie momenty i Pan Jezus kiedyś mówił w innych sytuacjach, na przykład do faryzeuszy, do uczonych w piśmie, do ludzi, którzy po prostu robili pewne rzeczy właśnie po to, żeby było to widać i żeby coś z tego mieć na bieżąco. I Jezus mówi do nich wtedy tak, oni już odebrali zapłatę swoją. Tam jest nawet napisane w oryginale w takich sytuacjach, oni odebrali już pełną zapłatę. To znaczy, że już więcej nie dostaną. Odebrali zapłatę tu, a tam to już zupełnie inna bajka. Tam nie będzie zapłaty, bo w ogóle nie ma za co. I są ludzie, którzy chcą mieć tak naprawdę zapłatę już tutaj, ponieważ oni kochają ten świat, to życie, tą zapłatę. Chcą doznać czci u ludzi, którym coś zrobili, dla których coś zrobili. Ja nie wiem, czy zdarzyło wam się kiedyś urządzić takie coś i zaprosić ubogich. To jest, no bo tak, czytamy pewne rzeczy, nie? I czytamy tu, zaproś, gdy urządzasz przyjęcie. A zapraszałaś? No widzisz, to dobrze, że zaprosiłaś. Jak odmówili, to przynajmniej masz czyste serce i sumienie, prawda?
Nasz nie zjadł. Nie dlatego, że było niedobre. On był tam na korytarzu. Nie prosiło nic. No, dać mu jeść. Nie bardzo mógł już jeść.
A to są sytuacje, kiedy idzie się z kimś, nie? I daje się mu, czy do domu się go zapraszało.
Czy on nie wchodził nigdzie. On sobie siedział tam w kącie na korytarzu. Tam sypiał mnie. I ja mu przynosiłem jedzenie normalnie.
No czasami jest tak, że po prostu są rzeczy, które tak Pan Jezus mówi w sposób konkretny, a my jakby zapominamy o tym, że on to powiedział po prostu. Że właśnie dobrze by było tak zrobić. A dlaczego by tak dobrze było zrobić? Dlatego, że wtedy przełamuje się pewne bariery w sobie samym, we własnym sercu. I co by było, gdybyśmy spróbowali tak zrobić po prostu? W tej chwili jest o tyle trudno, że czasami ci ludzie, ja też doświadczyłem tego, że czasami ci ludzie mają nie wiem, po prostu taką godność jakąś, że oni po prostu odrzucają takie zaproszenie. Oni tego nie chcą. Ale też nie wszyscy. Dobrze by było zrobić coś takiego kiedyś, żeby zobaczyć, jak to jest. Bo my czytamy Ewangelię i wielu rzeczy nie robimy i się nie dowiemy, jak to jest. dopóki tego nie zrobimy. I wtedy być może otrzymamy kiedyś takie pytania: zrobiłeś kiedyś to, co tu jest napisane? Byłeś temu posłuszny? Mogłeś się przekonać, jak to jest zaprosić ubogich, chromych. Może warto. Bo zapraszamy siebie nawzajem. Bo nam jest ze sobą dobrze. Bo jest o czym porozmawiać, jest z kim porozmawiać. No chwała Bogu, dobrze. Dobrze jest okazywać gościnność domownikom wiary. Dobrze, ale nie tylko. Może warto spróbować, warto podjąć ryzyko. Bo my oczywiście robimy wymówki, bo nas okradną, bo to, bo tamto, bo śmierdzą i tak dalej, nie? No, zawsze się coś znajdzie, żeby tego nie zrobić. Zaraz będziemy czytać o takich różnych wymówkach. A może jednak warto? Jeżeli chcemy być błogosławieni, bo nie mają czym odpłacić, istnieje zdrowa chęć bycia błogosławionym. My czytaliśmy to tydzień temu. Błogosławieni cisi, błogosławieni ubodzy duchem, błogosławieni tacy, błogosławieni tacy. Istnieje taka zdrowa chęć. Ich pragnienie błogosławienia, błogosławieństwa od Boga, to jest dobra rzecz, więc być może warto spróbować. Gdy to usłyszał, to jest werset 15, jeden ze współbiesiadników natychmiast zmienił temat. On mówi tak: błogosławiony ten, kto będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Tak jakby zmienił temat. No tak, oczywiście, błogosławiony, prawda? A Jezus mu odpowiada tak: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. Posłał swojego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy rzekł mu: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych i ślepych i chromych. Zauważcie, to są ci sami, którzy mieli być zapraszani. I oznajmił sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Biorąc pod uwagę ten kontekst, to znaczy sytuację, w jakiej to się dzieje, Jezus mówi przypowieść, która pokazuje wyraźnie, że no Bóg chce zaprosić do Królestwa Bożego każdego. Mówi również, że Bóg pewnych ludzi zaprosił wcześniej. Czyli pewnym ludziom powiedział, zanim powiedział nam wszystkim, to im już powiedział, że Królestwo Boże będzie, że On ich zaprasza i że chce, żeby oni weszli. Czyli po prostu powiedział to narodowi izraelskiemu, któremu najwcześniej ogłosił Królestwo Boże i powiedział, co to ma być. No i teraz Królestwo Boże jest już gotowe na przyjęcie tych, którzy do Niego chcą wejść. I przychodzi sługa w godzinę wieczerzy i mówi: przyjdźcie, bo już jest wszystko gotowe. I przyszedł Pan Jezus, który jest zresztą u proroków nazywany również sługą, i mówi: no przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Przyszło Królestwo Boże, jest napisane: Królestwo Boże jest między wami. Król przyszedł, sam król, i zaprasza. I wtedy dzieje się rzecz dziwna. Ci ludzie, którzy mieli czekać na to królestwo, bo przecież to była właściwie sensem ich istnienia, było to królestwo. Przecież oni po to zostali jako naród powołani. Sensem ich istnienia jest to królestwo. A oni nagle zachowują się w dziwny sposób i zaczynają się wymawiać. Jak sobie pomyślałem na temat tych wymówek, jakie oni te wymówki stosują, to wiecie, co mi się skojarzyło? Te wymówki są podobne do takich zwolnień, które stosowano w przypadku wojny. Bo tam było napisane, że zaraz przeczytamy, to jest piąta Mojżeszowa. Jest taka historia przedziwna, bo w piątej Mojżeszowej, 20 rozdziale jest napisane, że są pewne takie sytuacje, w których nie wolno kogoś powoływać do wojska. No nie? Byliśmy na środę, mówiliśmy o tym. I tu jest napisane tak, to jest piąta Mojżeszowa, 20 rozdział, strona 217. I jeżeli mieli iść już to na wojnę, to przemówią do wojowników nadzorcy tak: jeżeli ktoś z was zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech wróci do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny go nie poświęcił. Jeżeli ktoś zasadził winnicę, a jeszcze z niej nie korzystał, niech idzie z powrotem do swojego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny z niej nie skorzystał. Jeżeli ktoś zaręczył się z kobietą, a jeszcze jej nie pojął, niech idzie z powrotem do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny jej nie pojął. I niech nadzorcy jeszcze dalej mówią do wojowników tak: jeżeli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swojego domu. Niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. A gdy nadzorcy skończą swoje przemówienie do wojowników, postawią dowódców oddziałów na czele wojowników. I to jest przedziwne, że ci ludzie zaczynają się wymawiać tak, jakby mieli iść na wojnę. Żonę pojąłem, mam dom, woły kupiłem. Chociaż oni mają po prostu iść na coś, co było obietnicą. Dlaczego? Oni się przywiązali do tego świata po prostu. Przywiązali się do tego świata i stosują wymówki podobne do tych, które mogli stosować według prawa. No i nie chcieli przyjść. No trudno, nie chcieli przyjść. Większość z nich nie chciała przyjść, zdecydowana. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta. Czyli idź do tych ludzi, którzy w tym mieście mieszkają, a nie zostali zaproszeni jako pierwsi. I tu jest napisane takie coś, żeby tych ludzi, którzy są ubodzy, ułomni, ślepi i chromi, czyli tych ludzi, którzy są chorzy, żeby zaprosić. I znowu jest takie skojarzenie ciekawe, że Pan Jezus, jak mówił do faryzeuszy i uczonych w piśmie, to w końcu mówi do nich, że ci, którzy dobrze się mają, którzy uważają, że są zdrowi, to i nie potrzebują lekarza. Tak samo jak ci, którzy są syci, nie potrzebują pójść na wieczerze. Czyli jeżeli człowiek na przykład czuje się syty tutaj, na ziemi, to on nie pójdzie do Królestwa Bożego, bo jemu to nie jest potrzebne. I są ludzie, którzy się czują syci na ziemi. Są tak syci tutaj, że oni tutaj wolą zostać. To jest straszne. Ale wolą. Uważają się za sytych, za zdrowych. I oni po prostu nie potrzebują Królestwa Bożego. No to nie, to nie. Trudno. Nikogo na siłę Bóg nie będzie zbawiał, prawda? Do Królestwa Bożego wciąga. I oznajmi sługa: Panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł Pan do sługi: wyjdź na drogi i pomiędzy opłotki i przymuszaj, by weszli. I tu już każe słudze wyjść za miasto. Zobaczcie, są ludzie, którzy najpierw zostali zaproszeni, potem ci, którzy mieszkają w tym samym mieście, czyli to jest wszystko ten sam naród, który pierwszy się dowiedział, a potem Bóg mówi: idź za miasto, na opłotki, czyli idź do pogan. Idź do pogan i zaproś ich do Królestwa Bożego, bo ci zrezygnowali w większości. Wobec tego chcę, żeby mój dom był pełny. I tu jest napisane nawet: przymuszaj. W oryginale jest napisane: nie przymuszaj, tylko przekonuj. Przekonuj. To inkwizycja tak cytowała ten werset przeważnie. Przymuszaj, żeby weszli do Królestwa Bożego. To cię nie... Przymuszaj.
Buty hiszpańskie.
No nie? Ale to chodzi o przekonywanie. Bo Bóg chce, żeby jego dom był zapełniony. Teraz, jeżeli to odniesiemy do naszego życia z kolei, ludzi zbawionych, to czasami się zdarza, że Bóg powołuje do pracy w Królestwie Bożym. I człowiek wtedy mówi: nie mogę, miej mnie za wytłumaczonego, bo to, bo tamto, bo siamto. I to jest poważny problem, jeżeli tak jest. Ponieważ nie ma większej wartości niż to, żeby Bogu służyć w Królestwie Bożym. A całą resztą on się zajmie. On wie, że mamy rodziny, on wie, że mamy pracę i on na pewno nie będzie działał w taki sposób, żeby nas odciągnąć od pracy, żeby nas uniemożliwić zarabianie, to znaczy, żebyśmy nie mieli z czego żyć. Nie będzie tego robił w taki sposób, żeby nas odciągnąć od dzieci, od naszych rodzin, bo przecież apostołowie wrócili do swoich żon, wrócili do swoich rodzin. Po tym, jak Pan Jezus zmartwychwstał, jest napisane, wrócili do rodzin i razem z nimi chodzili. I apostoł Paweł pisze, że ale Kefas miał ze sobą żonę chrześcijankę. I inni apostołowie też. Dlatego Bóg nie zrobi nam krzywdy. Natomiast to jest kwestia priorytetów. To jest kwestia priorytetów. Jeżeli priorytety będą poukładane, to cała reszta będzie poukładana przez Pana Boga. Jeżeli natomiast my będziemy ze strachu albo z takiej dbałości o własne priorytety będziemy odkładać decyzję o służbie Panu Bogu, no to w końcu może się okazać, że no nie, to nie. Jak długo przecież król może czekać, aż sługa się zgodzi na to, żeby służyć? Coś by tu nie było w porządku. I wreszcie ostatni fragment. To już jest po tej szabatowej wieczerzy. Szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. To jest właściwie kontynuacja tamtego tematu. I oczywiście wiadomo, że Bóg nie mówi o tym, żeby nienawidzić ojca, bo ojca trzeba czcić i matkę. To jest tak zwana hiperbola, to znaczy przesadnia. Czasem tak się składało w tamtym czasie, że pewne akcenty kładło się w przemówieniach w taki sposób, żeby przesadzić celowo i uzmysłowić komuś wagę sytuacji. Miłość do Boga ma być taka, tak wielka, że w porównaniu z tym, że się chce iść za Nim, rodzina jest na drugim miejscu. W porównaniu za tym, że się chce iść za Nim i chce się być Jego uczniem. Czasem, zresztą Pan Jezus mówił o tym, że przychodzi i rzuca podział w rodzinie. I będzie, rodzina będzie podzielona. Przyszedłem i mówi, przyszedłem, przyniosłem miecz. I będzie podzielony. W jednym domu będą podzieleni ludzie ze względu na mnie. No ale czasem tak musi być. Natomiast ze względu na Niego cała reszta jest tak, Pan Bóg, długo, długo nic i cała reszta. I dopiero wtedy wszystko się układa. Jeżeli jest cała reszta, potem długo, długo nic, a potem Pan Bóg, to znaczy, że tak naprawdę On jest gdzieś tam, plącze się w tle naszego życia. To jest po prostu nieporozumienie i to się źle skończy. Dalej, kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. No są tacy ludzie, którzy chcą iść za Jezusem, a nawet za Nim idą, ale nie chcą dźwigać swojego krzyża. Co to znaczy? Otóż dźwiganie krzyża to wcale nie oznacza cierpiętnictwa. To jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że krzyż pański to jest choroba i że to trzeba wziąć na siebie, bo to zawsze tak się kojarzyło, że to jest choroba. Nie. Noszenie krzyża to było coś takiego, co było zwyczajem każdego, kto był skazany na śmierć. To znaczy, wkładano mu taką belkę i on niósł tą belkę aż do miejsca, gdzie miał zostać ukrzyżowany. A to, niesienie tego krzyża, to po prostu był dowód czy przejaw hańby. Pamiętacie, co się działo, jak czytamy, jak Pan Jezus niósł właśnie swój krzyż, prawda? Jak pluto na niego, krzyczano na niego, prawda? Dlatego, że był zaliczony między przestępców. I teraz człowiek, który niesie swój krzyż, to jest człowiek, który po prostu idzie, niesie swoją belkę, a świat uważa go za pohańbionego, ponieważ on się od tego świata odwrócił. To jest inna zupełnie rzeczywistość. On przeszedł ze śmierci do żywota. Przeszedł z ciemności do światłości. Ciemność będzie szydzić. Będzie mówić, co ty zrobiłeś? Przecież ty frajer jesteś. Jak ty chcesz żyć teraz? Popatrz, co ty z tego masz. Wracaj do nas. No tak to wygląda. Pan Jezus mówi, nie da się jednego z drugim pogodzić. Nie można w ten sposób, żeby iść jakoś prześlizgnąć się tak. Iść i być uczniem Pana Jezusa, ale nie doznać hańby ze strony świata. Bo i mówi tak, świat was będzie nienawidził, bo mnie znienawidził pierwej. To jest 15 rozdział Jana. Więc jeżeli ktoś chce być uczniem Jezusa, to nie będzie kochany przez świat. A świat rozumie się w ten sposób, że to jest wszystko, co się Bogu sprzeciwia. Czyli pożądliwość oczu, pożądliwość życia i pycha żywota. Tym się rządzi świat. Nie da się pogodzić jednego z drugim. Światu się kłaniać i być z nim w dobrych układach i na tych samych zasadach żyć, żeby się podobać. Nie ma takiej możliwości. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie, aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo król. Który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 000 zmierzyć się z tym, który z 20 000 wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. I znowu jest bardzo charakterystyczna rzecz, że Pan Jezus nie biegał za ludźmi i nie prosił ich, żeby łaskawie do Królestwa Bożego weszli, nie stosował żadnych chwytów marketingowych, nie próbował robić czegoś, co tak naprawdę zaciemniało właśnie obraz. On mówi wyraźnie, jest przed wami wybór. Królestwo Boże, życie wieczne albo wieczne potępienie. Ale niech każdy się zastanowi, czy naprawdę tego chce. Czy jest gotów zapłacić. Czy też po prostu będzie się ślizgał potem i nie dokończy. Więc tak wygląda to tak, jakby Pan Jezus mówił, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się, głosił Ewangelię i głosił, przyszedł i głosił taką wartość, dla której warto się wyrzec wszystkiego. Ale jeżeli ktoś nie chce się wyrzec wszystkiego, to znaczy, że ta wartość nie jest dla niego tak wielka. A jeżeli nie jest tak wielka, to znaczy, że nią pogardził. A jeżeli nią pogardził, to niech idzie swoją drogą. I niech nikomu głowy nie zawraca. Bo to nie ma sensu. Czyli Pan Jezus zamiast biegać za ludźmi, mówił, twardą mowę głosił i mówił, zastanów się dobrze. Zastanów się dobrze, czy naprawdę będziesz chciał tak żyć. Inny. Będziesz inny. Będziesz inny. I jeżeli nie ty, to świat cię w końcu pokaże palcem i powie, jesteś inny. I będą tacy, którzy z tej inności wyciągną taki wniosek, że widzą jakieś światło, ale większość będzie pokazywać palcem i szydzić. Tak jak szydzili z Jezusa. Więc jeżeli kogoś nie stać, jeżeli uważa, że to nie jest dla niego, to niech idzie swoją drogą, tylko niech wie, jaka jest konsekwencja jednego i konsekwencja drugiego. Ale jeżeli już chce być uczniem, to niech wie, że istnieje cena uczniostwa. Że zbawienie jest za darmo i z łaski, ale za uczniostwo, za wytrwanie, za rozwój, za uświęcenie trzeba płacić. Oczywiście to nie jest tak, że Bóg nas zostawia w tym wszystkim samych. Nie zostawia. Ale nasze decyzje są w Jego oczach wiążące i na podstawie naszych decyzji On zaczyna działać. To znaczy, jeżeli chcemy, to On nam będzie pomagał. Jeżeli natomiast nie chcemy, no to po prostu pójdziemy swoją drogą. Każdy z was, który nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. I znowu, wyrzeczenie się wszystkiego, co się ma, nie jest zamieszkaniem w pustelni. Jest po prostu mentalnym oddzieleniem się od miłości do tego wszystkiego. To, co mam, to w tym momencie należy już do Boga. Ja jestem kupiony, odkupiony. Kiedyś należałem do kogoś innego, ale zostałem odkupiony. I to, co ja mam, to też już należy do Pana. Ja chciałbym, żeby cała moja rodzina, mój dom, żeby można było nim służyć. To się zupełnie zmienia perspektywa, zupełnie się zmienia myślenie. To jest kompletne odwrócenie tego, co świat myśli. I teraz, jeżeli się w ten sposób nie zrobi, jeżeli się nie podejmie takich decyzji, to mamy wersety 33, 34 i 35, które mówią o tym, jakie będą konsekwencje, bo jeżeli nie, jeżeli się człowiek tego nie wyrzeknie, jeżeli nie pójdzie za Bogiem do końca, jeżeli nie podejmie decyzji, które naprawdę są tak zwane męskie i przemyślane, to tak, no dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie daje się ani do ziemi, ani do nawozu, precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I ja kiedyś o tym już mówiłem, że problem polega tutaj na tym, że sól nie wietrzeje. Sól nie wietrzeje. Natomiast istnieje inna możliwość tego, żeby sól przestała być solą. Sól się bardzo dobrze rozpuszcza w wodzie. Bardzo dobrze się rozpuszcza. Jeżeli człowiek będzie łatwo rozpuszczalny w rozczynczalniku, jakim jest ten świat, to prędzej czy później po prostu ta sól zginie. Przestanie mieć swoje walory i będzie coraz bardziej rozcieńczonym roztworem. I tak naprawdę do niczego już się nie nada. I to jest właściwie taki efekt, czy końcówka tego jest najważniejsza, że to wszystko, co było wcześniej, te decyzje, o których mówił Pan Jezus wcześniej, one prowadzą do tego, że człowiek albo po prostu nie wchodzi w ten interes, albo nie da się rozpuścić w rozcieńczalniku tego świata. Bo jeżeli się da, to zginie. Nie nadaje się wtedy ani do ziemi, ani do nawozu i może zostać wyrzucony precz. I mam nadzieję, że po prostu decyzje nasze będą podjęte, czy są podjęte, one są konkretne. Jeżeli nie, to zachęcajmy się. I sprawa jest po prostu poważna, bo to jest kwestia należenia do Boga albo należenia do świata. To jest kwestia tego, gdzie spędzimy wieczność. A to jest również kwestia postawienia sobie konkretnych pytań i stwierdzenia, że te decyzje będą miały określone konsekwencje. Czy warto? Warto. Warto, naprawdę warto być z Bogiem, wszędzie byle z Bogiem. Natomiast nie warto być nawet w najlepszym miejscu, ale bez Niego. Amen.